To może zamkniemy okno. Rzeczywiście mam taki nawyk i być może bierze on się z tych odległych lat, kiedy należało zamykać okna, bo szedł smród. Nadchodził dym z nadchuty, nadchodziło coś, co śmierdziało, gryzło w gardle, drapało. A oprócz tego jeszcze przejeżdżały ciężkie spalinowe lokomotywy wiozące węgiel nieopodal naszego domu. I stąd się wziął ten odruch.
Cały przemysłowy Śląsk śmierdział. I mogę chyba powiedzieć, że śmierdzi dalej.
Doktor Małgorzata Tkacz-Janik, kulturoznawczyni, nie zatrzaskuje nerwowo okien. Z jej domu widać tylko podwórko i trzepak. Odległość od kominów nigdy nie była jednak na tyle duża, by o nich zupełnie zapomnieć.
I to nie jest kwestia tylko smolistości, takiej ciężkości powietrza. Niektóre osoby są tak przeniknięte oczywistością tego, że tutaj tak jest, że nie dostrzegają tego jako zagrożenia dla zdrowia, dla nich, dla ich dzieci. Może jest w nich taka mocna wewnętrzna zgoda, że tak zawsze było i tak ma być?
Szybko rozwijająca się gospodarka potrzebuje coraz więcej stali. Łaknie jej przemysł maszynowy, budownictwo, transport, rolnictwo.
Sama Huta Szopienice, istniejąca od przeszło 100 lat, w niczym nie przypomina współczesnych zakładów.
Zmienia się, unowocześnia struktura gospodarstwa narodowego. Rosną nasze aspiracje, poprawia się jakość naszego życia. Dorobek wspólnej pracy zbliża Polskę do najbardziej rozwiniętych krajów świata.
Pejzaż Śląska przemysłowy zaczął się kształtować w tym rozumieniu największej industrializacji około 200 lat temu. I pierwsze kopalnie, huty, przemysł transportowy objął tereny postrolnicze. Degradacja środowiska przebiegała powoli. I myślę, że kolejne pokolenia ludzi tutaj mieszkających i pracujących w przemyśle ciężkim też nie patrzyli na to w ten sposób, że to, co się dzieje w ich życiu, dostarcza im pracę, jest jednocześnie ich największym zagrożeniem.
Pamięć śmierdzącego powietrza towarzyszy Michałowi Jędryce od zawsze. Mieszkał w samym jego jądrze, w katowickich Szopienicach. W tamtejszej hucie pracował jego dziadek, jego mama, ciotka i wszystkie sąsiadki. Pracowali też rodzice kolegów i koleżanek z klasy.
Moja historia pojawia się w latach 70., wtedy, kiedy chodziłem do podstawówki. To była sprawa, która może nie była zakazana, bo to jest za dużo powiedziane, ale o tym się nie mówiło. Nie mówili rodzice, nie mówili nauczyciele. Ja to pamiętam nie tylko obrazowo, ale akustycznie. Kiedy jest się przyzwyczajonym do tego rytmu odpytywania obecności, czyli po kolei alfabetycznie, Bednarska, Borkowska, Tana i tak dalej, i nagle w tym jest luka, to mówimy, co jest, no, bo zwykle, jeżeli kogoś nie ma, to się mówi nieobecny. Natomiast nagle tego nazwiska zabrakło. Potem patrzymy w ten dzielnik, kiedy nam pozwolono, albo gdzieś tam ukradkiem i rzeczywiście jest pozioma kreska zrobiona linijką, tego nazwiska nie ma. Więc bywało tak, że ci, z którymi chodziliśmy do szkoły, już właściwie nie wracali, znikali. Dzieciom nie wyjaśniało się pewnych spraw. To, co widzieliśmy w dziennikach, to, co usłyszeliśmy w klasie na początku lekcji, było takim pierwszym znakiem, sygnałem tego, że coś się dzieje z naszą klasą.
U 5000 dzieci mieszkających obok huty Szopienice diagnozowano ołowicę. 300 z nich mieszkało zaledwie kilka metrów od dymiących kominów. Dopiero dekadę później gazety nieśmiało zaczynają pisać.
Szopienice, najbardziej zaniedbana i zagrożona ekologicznie dzielnica Katowic, wymaga natychmiastowych działań ratunkowych i ochronnych. Zarówno tych dalekowzrocznych i kompleksowych, rozłożonych na etapy i niosących rozwiązania radykalne.
to Dziennik Zachodni z 14 października 1982 roku. Tymczasem Trybuna Śląska opisuje po fakcie.
Po wykonaniu badań u naszego młodego pacjenta okazało się, że poziom wydalanego z moczem przez to dziecko ołowiu jest tak wysoki, że aż nieprawdopodobny dla przeprowadzających specjalistyczne próby.
Pamiętam wszystkie te dzieci.
W latach 70. pojawiła się właściwie jedna osoba, która odważyła się przeciwstawić temu procederowi. Doktor Jolanta Wadowska-Król była wtedy lekarką w prowincjonalnej przychodni w Dąbrówce Małej, przychodni dla dzieci. Ona, lecząc te dzieci, zauważyła, że spora grupa ma nietypowe objawy.
Lekarki były dwie. Profesor Bożena Hager-Małecka, pediatra, i doktor Wadowska-Król z niewielkiej przychodni. Ludzie w Szopienicach chodzili się leczyć do królki.
Bladość. Po badaniach stwierdziłam, że niedokrwistość u tych dzieci. Trudności w nauce. Zmiany w zachowaniu. Taka ospałość, spowolnienie, melancholia. Po prostu u niektórych dzieci były bóle brzucha, bóle głowy. U jednej było porażenie kończyny górnej, u jednego chłopaka był taki chód bociani. To głównie to. Jako pierwsze zbadałam 50 dzieci w najbliższym sąsiedztwie huty ołowiu i wyniki były fatalne.
Wjeżdżamy już do tych richtig prawdziwych Szopienic. W tym miejscu praktycznie poza antenami satelitarnymi i plastikowymi oknami niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Znaczy jedziemy zobaczyć to, co z tego kompleksu wielkiego przemysłowego, naprawdę imponującego pod względem wielkości, ilości kominów, bocznic kolejowych, wiaduktów. Co z tego zostało? No, zostało niewiele. Jedziemy do serca matki żywicielki sprzed lat, albo trucicielki. Staniemy może na sekundę.
Zdecydowanie. To w cieniu.
Dobrze.
Panie karnie w maseczkach chodzą.
No to chodźmy tu gdzieś do cienia może. To kiedyś wyglądało tak, że tu nic nie było. Tu były jakieś takie, nie wiem, goła ziemia, kałuże i tak dalej. I gdzieś mniej więcej od fragmentu, który przecina ścieżka, którą można dojść do przystanku tramwajowego, w tym trójkącie była kolonia robotniczych domów. To jest maleńki fragment właściwie, to jest bardzo mały obszar, gdzie mieszkało, ja wiem, 300 dzieci, no to było tych rodzin tam sporo. To oni wszyscy byli stłoczeni na tym malutkim fragmencie, który był przylepiony do płotu huty. Ten płot jeszcze jest. Natomiast to, co widzimy, czyli zieleń, czyli plac zabaw, to jest coś, co powstało w momencie, kiedy huty już nie było. A moja matka codziennie rano o godzinie 6 leciała z domu po tych schodach w dół, przecinała ukośnie targowisko, żeby zdążyć do pracy, do huty. To były niewysokie, piętrowe domki. Ja je pamiętam w takiej tonacji czerni albo takiej ciemnej szarości. Jakie one miały naturalny kolor, nie wiem. W te domki były jeszcze powtykane różnego rodzaju budy, jakieś chlewiki. Przez to wszystko płynął rynsztok. To też było niesamowite, bo idąc tą niby ścieżką, skacząc tam od cegły do cegły, kiedy były roztopy na przykład, trzeba było uważać, żeby nie wpaść jeszcze do rynsztoka. Więc zapachy i to, co się wtedy oglądało, było z dzisiejszego punktu widzenia właściwie niewyobrażalne.
Ten ołów był wszędzie. Tam było szaro. Na szybach osiadał. Nie pył taki, jak my mamy, czy brud jakiś taki. To był ołów. Jak się przejechało po szybie palcem, to był szary, pył. Nie zdawali sobie sprawy z tego, przynosili ubrania z huty, z pracy, do domu. Matki prały te ubrania razem z ubraniami dzieci. Ktoś badał ziemię przy tych domach, gdzie te dzieci najczęściej się bawiły, to ta ziemia przy tych blokach, tych familokach była słabą rudą ołowiu. To tragiczne i te dzieci tam się bawiły na tej ziemi. Więc wchłaniały, zjadały, bo latały, bawiły się piłką, bułkę w ręce, więc na tej bułce pełno ołowiu było, zjadały.
Doktor Król pokazała mi kiedyś taki brulion, zeszyt bardzo gruby, w którym robiła notatki. To wyglądało tak, że ktoś linijką podzielił je na odpowiednie rubryki i tam wpisywano podstawowe dane pacjentów, czyli wiek, nazwisko, imię, miejsce zamieszkania i na końcu pojawiały się krzyżyki. Ja z tego, co współcześnie dowiedziałem się od pani doktor, mieściłem się w strefie dwóch krzyżyków.
A to tylko część jest. Tam mam całą komodę.
Katowice, ulica Rzemieślnicza.
Tak, to już nie istnieje. No co ja sobie... O. Koproporfiryny, tu były krzyżyki. Trzy akurat. Ponieważ w przemianach ołowiu w organizmie wydala się w moczu koproporfiryna. I koproporfiryna w badaniu moczu była oznaczana krzyżykami. Im więcej krzyżyków, tym większe zatrucie. U kogo to były trzy?
Nie widać nazwiska.
No, wytarte, bo to przecież przerzucane było, przepisywane, a to już było załatwione. Tu już jest ładniej.
Znaczy nigdzie chyba wcześniej nie było takiej sytuacji, że choroba zawodowa dorosłych stała się masową chorobą, epidemią wśród dzieci. Na dzisiejsze normy było to przekroczenie dopuszczalnych norm zatrucia metali ciężkich o 1000-krotnie. No i w tym momencie problem przestawał być problemem medycznym, stawał się problemem politycznym. Ceną właściwie za to, że lekarka mogła wywieźć te dzieci z zatrutej strefy, było nieujawnianie nazwy choroby, czyli ołowica jako choroba wśród dzieci nie istniała.
Ogromna ilość dzieci została przebadana w krótkim czasie. Zanim władze się zorientowały, powoli działały, a ja działałam szybko. Zrobił się duży problem. Nie było do wyciszenia tego problemu. Nie można było tego wyciszyć, bo wszyscy już wiedzieli. Ja oczywiście prosiłam rodziców tych chorych dzieci, żeby nie buntowali się, nie gadali, nie rozmawiali na ten temat. To wtedy władze nam pozwolą dalej działać. I tak też było. I co się stało? No, przypadek taki, że huta budowała osiedle na Morawie. Niedaleko, czy huta budowała, nie wiem jak. W każdym razie tam mieli zamieszkać hutnicy, którzy mieli dostać mieszkania. No i tak się złożyło, że dzieci w ogóle z okolic huty zostały wyprowadzone z tego miejsca, to znaczy do szpitali okolicznych wszystkich, do wszystkich sanatoriów, jakie były możliwe. Przez Istebną, przez Rabkę, w Bucze i tak dalej. To wszystko było zapełnione moimi dziećmi. I huta też, huta musiała dać mieszkania. Nie dało się wyciszyć.
Dzieci przeniesiono, zniknęły domy, a nawet dwie ulice. A stuletnia huta trwała. Tymczasem na jej kominy założono filtry.
Wiele osób miało do mnie pretensje, którzy mieli dzieci. Pani doktor, chce pani doprowadzić do zamknięcia huty, a co będzie z nami? My stracimy pracę, nie będziemy mieli z czego żyć.
Maseczka dzisiaj przeszkadza, czy nie przeszkadza
nie,
w mówieniu?
Nie,
na szczęście.
Nie, bo po prostu no już mam taki wiek, że po prostu wolę nosić.
Czy pani pracowała tutaj w hucie kiedyś?
Tak, 30 tak? lat. No było wiadomo, że zanieczyszczenia są, ale myśmy się po prostu czuli w tej hucie jak w rodzinie. Bo w sumie całe rodziny pracowały, bo i męża poznałam, i brat też pracował, i bratowa pracowała, także
Mąż się nie skarżył na choroby?
No mąż tylko mówi, że go tam łopatka boli, wszystko. No w sumie później zmarł młodo na raka płuc, jak u te zamkli, nie? No ale... Bo on pracował przy piecu tam na elektrolizie cynku, no i oni te cysterny też czasami czyścili, nie? Także wchodził w te cysterny, wszystko, no to... Jak ja chodziłam mu czasami śniadanie zanieść tam na prażalnię, no to po prostu przychodziłam, to ci panowie mieli tam śniadanie, no to było tak grubo tej blendy na tych stołach, mimo że to pościerali, za chwilę znowu tego było pełno, nie? Żeby pani wiedziała, że po prostu na tym osiedlu Halera, gdzie mieszkam, to połowa mężczyzn poszło do ziemi, jak hutę zamkli, bo później choroby się zaczęły, no i po prostu brakowało tej trucizny chyba na mnie, tak szczerze mówiąc, no. Później zaczęły nam już przy blokach ptaszki śpiewać, nie, to było cud, bo tak to nie było ptaszków, nie, no ale jako jeszcze jak mile wspomina tą pracę, no.
A widać, że ludzka pamięć ma to do siebie, że łatwiej i szybciej przywołuje dobre chwile. Huta łączyła rodziny, huta spajała je wspólną pracą, wspólnymi świętami, wspólnymi uroczystościami. To, że ona truła, no truła, ale przede wszystkim dawała pracę i dawała godność. I myślę, że to się po latach pamięta. Tego już nie ma, no zostały śpiewające ptaki. Ja myślę, że to jest w ogóle cecha regionu. Za to, że Górny Śląsk był takim powodem do dumy albo oczkiem w głowie władz, ponieważ dawał tony stali, węgla, powodował, że kraj stawał się krajem wysoko uprzemysłowionym, no to miało też swoją cenę. Tą ceną na pewno była degradacja środowiska, i to, że no właściwie ludzie musieli żyć w takich warunkach, bo nie mieli innego wyboru. Oni często godzili się z tym stanem rzeczy. Mało tego, inne regiony nawet reagowały zawiścią na to, że przecież na Śląsku to wszystko jest, na Śląsku to mają lepiej, mają jakieś tam sklepy zamknięte dla postronnych i można było kupić kiełbasy, na przykład na święcie Trybuny Robotniczej. To były pewne mity, natomiast nikt nie patrzył na to, jaką ludzie zapłacili za to cenę.
My pozwoliliśmy mieszkający tutaj, aby nas traktowano jak czarny lud. Społeczność, która jest stygmatyzowana.
Zamknięcie szopienickiej trucicielki to nie był wynik troski o płuca pracujących tam robotników. Był rok 2008. Pojawiła się czysta, ekonomiczna kalkulacja. 12 lat po likwidacji huty do Szopienic przyszła kolejna epidemia. A wraz z nią i rosnącą liczbą zachorowań o Śląsku zaczęto pisać w internecie.
Znowu Śląskie wszystko psuje. Zrobić tam lokalny lockdown.
Po oddzieleniu Śląska mielibyśmy tendencję spadkową.
A nie prościej byłoby ich zbombardować? Śląskość to nienormalność.
Pełna izolacja Śląska. Natychmiast.
I tak rzecz się miała podczas epidemii koronawirusa. Myślę, że można łączyć tę epidemię w sensie symbolicznym. Tę ołowianą i tę związaną z chorobami płuc łatwo jest w ten stereotypowy obraz wrzucić jeszcze jedną epidemię.
To poczucie jakiegoś takiego fatalizmu chyba towarzyszyło wszystkim i świadomości, że nie można tego zmienić, że my nie możemy tego zmienić.
Bardzo trudno jest popatrzeć na rzeczywistość w takiej perspektywie, jaką dziś proponują naukowcy. Nazywa się ona postrozwojową. A to jest tak, że przemysłowe skutki wymierania na Śląsku widać gołym okiem. To jest historia wyzysku, degradacji środowiska, która jednocześnie tworzy jedną z najbogatszych krain w Polsce, w II Rzeczpospolitej, na której buduje się coś, co dzisiaj nazywamy podwalinami naszego przemysłu energetycznego, ale to też ma wymiar środowiskowy i społeczny, który, no, chociażby widać to dzisiaj, nie jest nadal rozwiązany, dlatego że nikt nie proponuje i nie umie zaproponować zamknięcia kopalń, tak naprawdę. Tak naprawdę oszukujemy się nieustannie, tkwiąc w dylemacie, czy to jest nasze dobro, czy jest to zagrożenie.
To jest historia, która nie ma zakończenia.
Nie skończyło się. Przecież to są konsekwencje tego wszystkiego. Dlatego ja nie czuję się żadną bohaterką. Absolutnie nie. To jest straszna sprawa, że ja w tamtych czasach, ciężkich czasach, gdzie nie wolno było niczego, ja się podjęłam, żeby badać te dzieci, żeby coś dla tych dzieci zrobić. Ale nie czuję się bohaterką, bo widzę, spotykam niektórych z tych, oczywiście niektórych, bo to wszystko zależało od ciężkości choroby i od bliskości zamieszkania przy hucie. No ale w tej chwili, jak widzę nieporadność tych dzieci, to dzieci, dorosłych ludzi, że mają tyle problemów różnych, w podstawowym życiu nie potrafią sobie dać rady, to jaka ja bohaterka? Co to jest? Nie pojmuję tego wszystkiego. Po co ja to robiłam?
Nieudolność życiową dzisiaj dorosłych ludzi pani wiąże z epidemią sprzed lat?
Oczywiście, to jest oczywiste. Te dzieci są tak pokrzywdzone przez los.
Ja choruję na chorobę układu odpornościowego. Nie potrafię wykazać bezpośredniej przyczyny, bo to jest tak, że równie dobrze na taką chorobę można zachorować w innym środowisku. Natomiast jeżeli zbiorę to wszystko do kupy, czyli dołożę do tego chorobę, na którą choruje moja siostra, na którą chorują rówieśnicy mojej siostry, dołożę do tego nieszczęśliwe wypadki, które spotkały nasze czy pokolenie mojej siostry, no to układa się to w jakiś obraz. No to nie są wesołe wnioski na pewno, które płyną z tej historii, a moim zdaniem ta historia trwa do dzisiaj. Ona się jeszcze nie zakończyła. To widać, znaczy jakbyś się przyjrzała tej ziemi, to jest praktycznie żużel, jakieś fragmenty żelbetonu, nie wiem, cegły. To nie jest gleba jako taka, to jest zmielona huta. Właściwie, jakby się tak zastanowić. Ciągle jeszcze trzeba pamiętać o tym, że to miejsce ciągle jest trujące, że okres rozpadu tych trucizn, tych metali ciężkich wynosi kilkaset lat i zieleni już to nie przeszkadza. Natomiast ludziom, jak powiedziałem, są to zmielone fragmenty huty, które w tej chwili zalegają warstwami i będą zalegały jeszcze pewno wiele lat.